Janusz Życzkowski, Polskie Radio Zachód. Kłaniam się Państwu i zapraszam na Lubuskie Forum na 103 i 106 FM. Pozwólcie Państwo, że przywitam gości. W studio w Zielonej Górze od mojej lewej strony Marek Budniak, doradca wojewody lubuskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dalej widzę pana Marcina Sygutowskiego z Konfederacji.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest pan Kazimierz Łatwiński z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Jest Jan Andrykiewicz, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe.
Serdecznie, witam Państwa.
A w studio w Gorzowie Tadeusz Jędrzejczak, reprezentujący Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witamy.
Witam pana redaktora, witam państwa w studiu, witam słuchaczy, dzień dobry.
No i przyznam się, że mam duży problem, bo nie otrzymałem informacji, które prezentuje Platformę Obywatelską, także bardzo proszę, żeby nasz gość się przedstawił i przywitał ze słuchaczami.
Mirosław Marcinkiewicz,
no i wszystko
witam
jasne.
Państwa, witam pana redaktora i wszystkich.
Witamy pana radnego. Szanowni panowie, dziś rozpoczynamy oczywiście od komentarza szybkiego i krótkiego do wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich. Jak z perspektywy tygodnia, kiedy emocje już opadły, państwo patrzycie na wynik ostateczny tejże pierwszej tury, także wynik kandydatów, którzy reprezentowali panów właśnie ugrupowania, może rozpocznijmy od zwycięzcy, więc Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, szerzej kandydat Zjednoczonej Prawicy to prezydent Andrzej Duda, który zdobył 43,5% w pierwszej turze. Jak ocenia ten wynik Kazimierz Łatwiński?
No, ja się cieszę z tego wyniku, to jest wynik bardzo dobry, to jest bardzo wysoka ocena pracy pana prezydenta Dudy przez 5 lat ostatniej kadencji i warto też zauważyć, że jest to wynik powyżej tych wyników badań sondażowych, około 2% wyższy wynik. Także to, że kandydat, który jest na drugim miejscu, będzie miał taką pozycję, to raczej nie było żadną niespodzianką. Wszyscy się tego spodziewali, więc ja gratuluję panu prezydentowi Dudzie tak dobrego wyniku.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, miejsce drugie, to Rafał Trzaskowski, 30% poparcia, ponad 30%, 36%, proszę mnie poprawić. Jak środowisko Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej ocenia, jakie nastroje, jak rozumiem, także w tym otoczeniu?
Wynik spodziewany, wiele sondaży mówiły o mniej więcej takim rozkładzie sił. Tu należy pogratulować Trzaskowskiemu takiego właśnie wyniku. No i jedna jeszcze taka jakby obserwacja z tego, no cała część opozycyjna, czyli wszyscy inni również kandydaci, no tych głosów jest nieco ponad to, co zdobył aktualnie urzędujący prezydent Duda. To jest dobry prognostyk przed kolejną turą.
Choć pan radny zdaje sobie sprawę z tego, że w tej drugiej turze to nie jest tak oczywiste, że A plus B plus C równa się dokładnie to,
oczywiście,
o czym pan powiedział.
Oczywiście, ale panie redaktorze, zgodzimy się z tym, że druga tura jest zupełnie czymś innym. To jest te same wybory, ale właśnie druga tura. Stąd zresztą dostrzegalne takie wyraźne obawy obecnego prezydenta, pana Dudy, czy faktycznie ma szansę zdobyć większość.
Mobilizacja jest po obu stronach. Miejsce trzecie to Szymon Hołownia, ale jego przedstawiciela tutaj nie mamy, więc od razu przechodzimy do miejsca czwartego, a tutaj Krzysztof Bosak z także poparciem prawie 7%. Jak to Marcin Sygutowski skomentuje?
Szanowni Państwo, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu, gdyż wiadomo, jakiś niedosyt jest, każdy chciałby mieć jak najlepszy wynik i chcielibyśmy, żeby nasz kandydat znalazł się w drugiej turze, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rezultatu, bo pokazuje to, że kolejny raz zwiększyliśmy o 50 tysięcy praktycznie nasz elektorat, a trzeba zaznaczyć, że Konfederacja tak naprawdę funkcjonuje dopiero od roku. Także rezultat na pewno jest dla nas zadowalający i mobilizuje nas do dalszych działań. Duża zasługa w tym nie tyle też samego kandydata, który zjechał praktycznie całą Polskę wzdłuż i wszerz, gdzie tylko czas pozwolił, ale również naszych lokalnych działaczy, tak, których chciałbym tutaj przy okazji bardzo pozdrowić i podziękować im.
Apetyty nie były większe? Proszę mnie poprawić, bo...
Zawsze były i będą.
Jeśli dobrze pamiętam, to środowisko Konfederacji bardzo optymistycznie tutaj prognozowało.
Tak, myślę, że apetyt był na drugą turę, tak jak myślę każdego kandydata, tak? Także nie ma chyba nikogo, kto chciałby startować, żeby przegrać.
Zgoda, tutaj te pytania przed pierwszą turą o to, kto komu przekaże poparcie, już w tym momencie były chyba nie na miejscu i w tym sensie walkę trzeba prowadzić aż do końca. Tę walkę również prowadził Władysław Kosiniak-Kamysz. Poparło go 2,36% Polaków. Zdobył 459 365 głosów. No, mówi się jednak o dużym zaskoczeniu takim wynikiem. Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Musimy pamiętać, że polskie wybory prezydenckie mają swoją specyfikę. Tworzą się dwa bloki i albo jest się tym jednym z dwóch bloków i wtedy ma się wynik olbrzymi, albo jest się w tej pozostałej grupie, gdzie wyniki są o wiele mniejsze. I był taki okres, kiedy Kosiniak-Kamysz był zaliczany do tej drugiej grupy, a więc głównego kontrkandydata aktualnego prezydenta. I wówczas notowania były 15-16%. Stąd, gdy wszedł do gry pan Trzaskowski, sytuacja się diametralnie zmieniła i powróciliśmy do starego stereotypu. Dwa wielkie obozy, a pozostali mimo tytanicznej pracy. Ja byłem pełen podziwu dla kolegi Kosiniaka za jego siłę fizyczną, za jego skuteczność, mądrość w takich konkretnych sytuacjach wyborczych. No ale niestety to powróciło do starych rozwiązań. Nie jest pocieszeniem, że Adam Jarubas miał o połowę mniej głosów, że to jest 500 000. Ja kolegom mówiłem, no 500 000 to jest armia, z którą Napoleon podbił Rosję. I powinniśmy dziękować wszystkim bardzo serdecznie, że w tych trudnych wyborach poparli Kosiniaka-Kamysza. Dla mnie takim symptomatycznym było podziękowanie pana Jakubiaka, który zdobył 23 tysiące głosów i tak serdecznie dziękował, że tym, którzy zdecydowali się głosować na niego. Stąd też podziękowaliśmy koledze Kosiniakowi za jego tytaniczną pracę, za jego działania programowe i mamy nadzieję, że to naprawdę zaowocuje na przyszłość.
Przenosimy się do studia w Gorzowie. Tadeusz Jędrzejczak, kolejny z kandydatów to oczywiście Robert Biedroń, który reprezentował Lewicę, no i reprezentował ją ze skutkiem następującym. Robert Biedroń zdobył 2,22% głosów. Tutaj też proszę o komentarz. Apetyty były większe.
Ja wiem, czy apetyty były większe. Było wiadomo, że przy takiej kampanii, o której mówił tutaj pan doktor Andrykiewicz przed chwileczką i przy tym sposobie kreowania rzeczywistości, czyli nasi, my i wy, bo tak u nas kampania wyborcza od lat wygląda, dzieląc społeczeństwo na dwa bloki, a pozostali pozostają w mniejszym stopniu zauważani. Myśmy się spodziewali oczywiście wyniku odrobinę lepszego, ale też nie spodziewaliśmy się wygranej Roberta Biedronia. W związku z tym jest czas na analizę. Bardzo dziękuję wszystkim wyborcom z naszego regionu, którzy nas słuchają, za oddanie głosu na Roberta Biedronia. Przed drugą turą będziemy popierali zapewne i głosowali na kandydata Polski Postępowej, Polski Proeuropejskiej, Polski Zdrowego Rozsądku. No taki wybór nam pozostał. I sprawa druga, o której chciałem powiedzieć. Robert Biedroń włożył dużą pracę i dużo wysiłków w to, żeby przekonywać mieszkańców naszego kraju do siebie. To nie jest chyba jeszcze czas na tego typu kampanię, która głównie skupia się na kwestiach światopoglądowych, kwestiach osobistych. Myślę, że jesteśmy daleko jeszcze przed tym, ażeby tego typu kwestie jak religia, orientacja seksualna czy prywatne życie pozostały prywatnymi sprawami obywatela, nie były publiczną, przedmiotem publicznej debaty jako głównego tematu, który był w kampanii wyborczej. Więc poczekajmy chwilę, mamy jeszcze tydzień do kampanii. Kandydaci bardzo ciężko pracują, przekonują swoich kandydatów, swoich wyborców do tego, ażeby głosowali na nich, ale też próbują poszerzyć elektorat, więc poczekajmy chwilę.
Ile prawdy jest, jeszcze dopytam, w takim stwierdzeniu, że Sojusz Lewicy Demokratycznej tymi wyborami wygrał sobie z Wiosną i de facto ją spacyfikował w tym sensie, że lider Wiosny i Wiosna jako formacja po prostu w tym momencie bardzo mocno podupadła?
Panie redaktorze, to są głosy, które płyną spoza środowisk lewicowych. My mamy taką tradycję w polskim ruchu postępowym, lewicowym, socjalistycznym czy socjaldemokratycznym, że my ciągle jesteśmy podzieleni i tak jest od ponad 100 lat i bez przerwy są jakieś frakcje zwalczające się nawzajem, ideowe albo bezideowe, z różnych powodów to się dzieje. Nam również nie brakuje tutaj w kraju, w dobie współczesnej, w XXI wieku, badaczy Pisma Świętego, którzy wiedzą lepiej, po co kto robi, jak to powinno wyglądać, chociaż sami sukcesów wielkich nie odnotowali. Na pewno założenie na kampanię wyborczą nie było takie, że Robert Biedroń ma być powodem do przegranej Wiosny. To jest nieprawda. Kampania była taka, jaka była i tutaj mamy zamiar jesienią. Odbędzie się Kongres Zjednoczenia Lewicy, odbędzie się Kongres Programowy Polskiej Lewicy. Myślę, że będzie okazja tam do wypracowania sensownego kompromisu, który na koniec doprowadzi do tego, że będziemy jeden blok lewicowy mieli za 3 lata przed wyborami parlamentarnymi.
Zgłaszał się Kazimierz Łatwiński, jak rozumiem, jakieś krótkie ad vocem, czyli jedno zdanie i Marek Dudniak za chwilę.
Tutaj należy podziękować wszystkim 11 kandydatom, którzy wykonali ogromną pracę, którzy wzięli udział w tym procesie demokratycznym.
To frekwencja tak wysoka przecież, prawda?
Należy odnotować bardzo dobrą frekwencję, co świadczy o tym, że Polska jest krajem demokratycznym i to jest też taki pozytywny sygnał płynący z wyniku tych wyborów.
Marka Budniaka, doradcę wojewody, poproszę o taką refleksję może nad wynikami w województwie lubuskim, dlatego że w województwie lubuskim, kiedy popatrzymy na mapę Polski, to jest to jedno z 3 województw, których prezydent Andrzej Duda nie wygrał, nie zdobył większej ilości głosów niż w tym przypadku Rafał Trzaskowski. Tam jest różnica bodaj 3 punktów procentowych, ale kiedy popatrzymy już na mapę powiatów województwa lubuskiego, to w 8 powiatach prezydent wygrywa, w 6, w tym 2 na prawach miejskich, wygrywa kandydat opozycji, jak tutaj wyniki na ścianie zachodniej na naszej ziemi lubuskiej pan ocenia.
No, proszę Państwa, to tutaj, tak jak pan redaktor zaznaczył, głosowaliśmy mniej więcej w naszym województwie jak cała Polska, czyli wynik końcowy, czyli tutaj największe miasta, wskazanie na Rafała Trzaskowskiego, z kolei mniejsze miejscowości i miasta, wsie, to głosowały na zwycięstwo Andrzeja Dudy. Także jakieś odwzorowanie oczywiście jest. No, myślę, że trzeba też powiedzieć o tym, że w naszym województwie zawsze było nam, mówię oczywiście o moim obozie, nam było dużo trudniej niż powiedzmy w skali całego kraju. I walczymy, staramy się z wyboru na wybory poprawiać ten wynik i on się, powiedzmy, coraz lepiej, że tak powiem, przedstawia, jeżeli chodzi o tutaj o poparcie dla prawej strony sceny politycznej. Także też dziękujemy za wszystkie głosy, które były oddane na Andrzeja Dudę. Chciałbym tutaj jeszcze może wskazać na jedną rzecz, że z tego super długiego okresu, znaczy kampanii wyborczych, takiej bardzo specyficznej przestrzeni kalendarza, powiedzmy, mieliśmy, powiedzmy, bieg maratoński, w tej chwili zrobi się już, powiedzmy, jakiś ultramaraton i myślę, że każdy wynik, który tu się uzyskuje, jest pozytywny, bo zwycięzcy, że tak powiem, dostają medale. Wszyscy, którzy docierają, muszę powiedzieć, że z punktu widzenia takiego moralnego, etycznego, to, że że Rafał Trzaskowski przed na te ostatnie kilometry, nie jest to najbardziej właściwe.
I myślę, że złośliwie mówią, że został busikiem dowieziony tuż przed metą.
Myślę, że to też jakoś zostanie, politolodzy jakoś tam też podsumowują, powiedzmy kiedyś historycy na to spojrzą, bez względu na to, jaki ten wynik był. Także jest to taka sprawa z którą trzeba też o tym też pamiętać. Ja tu gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu przede wszystkim pewnego dynamizmu, ale myślę, że wynik Andrzeja Dudy i ten wzrost, olbrzymia frekwencja, która, że tak powiem, no, towarzyszyła i każdy z elektoratów jakby większą ilość jakby tutaj, znaczy podkreśla powiedzmy swoje poparcie, no to oferta dla PiSu, dla Polski jest ciągle aktualna. Nie? Po prostu na to ludzie odpowiadają. To jest bardzo...
Szanowni panowie, tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury właściwie błyskawicznie rozpoczął się ciąg dalszy kampanii, bo jeszcze z wieczoru wyborczego prezydent wsiadł w Dudabus i pojechał do kolejnych miejscowości spotykać się z mieszkańcami. Wkrótce także kolejnego dnia dołączył do niego kandydat opozycji, znaczy dołączył do, czy kontynuował tą kampanię oczywiście, Rafał Trzaskowski. I no, tutaj poproszę panów też o ocenę tych działań, kampanii na tym jej drugim etapie, kiedy już mamy dwóch kandydatów, kiedy również widzimy, że wysyłane są różne sygnały do elektoratów tych, którzy wybory przegrali, ale przecież mają też rzesze swoich zwolenników i w końcu widzimy przecież, że to są pokaźne ilości, bo setki tysięcy głosów w sumie, no tutaj wrócę do radnego Marcinkiewicza, który o tym mówił, one będą też w jakiś sensie dodawać. Oczywiście ważna jest frekwencja, mobilizacja także elektoratów głównych tych kandydatów i tego, jak tego 12 lipca się zachowają. Więc może rozpocznijmy teraz od tych, którzy już z pewnym dystansem przyglądają się kampanii, nie są w niej tak bardzo zaangażowani. Marcin Sygutowski, Konfederacja, jak pan teraz patrzy na to, jak kampanię prowadzą, jak pan ją ocenia, no także jest w kontekście sygnałów, które są wysyłane do pana ugrupowania.
Szanowni Państwo, no, Rada Liderów Konfederacji od razu jeszcze w wieczór wyborczy opublikowała oświadczenie, że Konfederacja nie poprze żadnego z kandydatów, gdyż po prostu ani jeden, ani drugi nie jest wart głosów Konfederacji. Dlatego...
Ale przyzna pan, że były dużo bardziej zdecydowane, odcinające się od znaczy scenariusza zachowań głosy dotyczące na przykład Rafała Trzaskowskiego, bo przypominano mu jego stosunek do no właśnie kwestii światopoglądowych, także stosunek do Marszu Niepodległości, który w Warszawie był przez środowisko Platformy przecież bardzo mocno sekowany.
Tak, jak najbardziej, dlatego my to pamiętamy i teraz o tym mówimy, tak, oficjalnie i to są argumenty nasze do tego, że po prostu dla nas wybory się zakończyły. Jak najbardziej tutaj nie chcemy się ani angażować w żadną z kampanii. Przyglądamy się po prostu temu z daleka i nie dziwię się po prostu tej agresji w trakcie kampanii i tej intensywności kampanii, gdyż na pewno wybory zakończą się w ten sposób, że maksymalnie różnica zamknie się w jednym punkcie procentowym. Dlatego ta intensywność będzie jeszcze większa, myślę, w najbliższych dniach i kandydaci będą próbować przekonać każdy jeden głos, który na swoją stronę, gdyż na pewno będą ważyć tutaj nawet pojedyncze, że tak powiem, głosy regionalne, które będą wspierać jednego bądź drugiego kandydata. Dlatego jestem bardzo ciekawy tego finiszu i jako polityk, który to obserwuje z boku, myślę, że będzie można się też dużo nauczyć i na pewno może też tutaj zaważyć jakiś jeden mały błąd, jakieś jedno małe potknięcie, które po prostu gdzieś tam.
Dodajmy polityk, ale także można, już prawie politolog zawodowy, tak. Bo czeka pan na obronę, także...
W poniedziałek mam nadzieję, już będę zawodowym politologiem.
Życzymy tego oczywiście. Przenieśmy się do studia w Gorzowie, Tadeusz Jędrzejczak. No, pan wskazał już, to jest jasne, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie, czy środowisko będzie popierać Rafała Trzaskowskiego. Pytanie oczywiście, czy cały elektorat Lewicy w ten sposób się zachowa, no ale teraz może odstawiając to na bok, obserwuję pan jedną i drugą kampanię wyborczą, trasy przejazdów i prezydenta i kandydata opozycji, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Jak pan ocenia te właśnie ich prowadzone działania?
No i trudno jest ocenić prowadzone działania, dlatego że prezydent Duda unika debaty z Rafałem Trzaskowskim. W związku z tym nie jesteśmy w stanie skonfrontować dwóch pomysłów na Polskę i dwóch sposobów myślenia o tym, co
A Rafał Trzaskowski przyjedzie dzisiaj. Do Końskich, przepraszam, bo tutaj też była taka propozycja i nie wiem, czy mamy informację.
Ale panie redaktorze, proszę zachować spokój. Ja wiem, że Radio Zachód jest
Ale ja jestem bardzo spokojny, tylko powiedział pan, że prezydent unika, a ja chciałbym wiedzieć, czy Rafał Trzaskowski unika, ale czy nie unika.
Ale ja jeszcze nie skończyłem, więc ja bym prosił, ponieważ ja rozumiem, że pan redaktor i Radio Zachód jesteście państwo wynajęci. Przecież
co by pan do tego Radio Zachód zrobił,
Dudy, i po to prowadzicie to wszystko, żeby kampanię prowadzić prezydentowi. Dobrze. Wcale wam się nie dziwię. To jest wasza sprawa, bo media narodowe tym się przede wszystkim charakteryzują. Ale ja powiem tak. Po pierwsze, no debata kandydatów do stanowiska głowy państwa w 41 kraju w Unii Europejskiej, której głównym tematem jest kwestia, czy na religii w szkołach będzie można przygotować dzieci do komunii świętej. Wie pan, no to jest na poziomie właśnie tej kampanii.
To jest szersze pytanie dotyczące religii w szkole w ogóle.
To jest,
a że pytanie zostało tak sformułowane, to jest odrębna
zostało
kwestia.
Tak sformułowane, jak sobie życzył prezydent Duda, a nie tak jak potrzebowali odpowiedzi i pytania mieszkańcom naszego kraju, żeby robić sobie zdanie. Sprawa druga, pan prezydent Andrzej Duda opowiada takie historie, że przestałem tego słuchać, bo ostatnio skupił się na cenie podpasek dla pań, które mają stanie dzięki jego zabiegom. No to jest propozycja dla Polski i pana Dudy. Sprawa trzecia, o której chciałem powiedzieć, to jest kwestia, że jest niezbędne spotkanie kandydatów, żeby obywatele naszego kraju mogli poznać ich poglądy, bo na razie z jednej strony widzimy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który opowiada różne historie na różnych spotkaniach, różnych środowiskach, kierując to zgodnie ze wskazaniami sztabu wyborczego do określonych środowisk wyborczych. I z drugiej strony mamy zupełnie sensownego pana doktora Rafała Trzaskowskiego, który stara się przedstawić zupełnie inny sposób myślenia o kraju, nie obrażając nikogo nie atakując. No wie pan, no jeżeli zaczyna Rafał Trzaskowski wieczór wyborczy w Wołominie, mówiąc o skoku Wołomin, to dziwię się, że Radio Zachód tej sprawy nie zrobiło natychmiast audycji, pokazując nieprawidłowości w skoku Wołomin. Tutaj się dziwię, że to obiektywne.
Szukam związku naprawdę z kampanią, panie radny, ale mam duży problem. Jak rozumiem, nie
ale
zmartwił
ja
pan...
W kontekście
cen nie zmartwił pana wzrost cen ośmiorniczek i krewetek. Czy może
znaczy,
tak?
Wie pan, mnie bardziej zmartwiło to, że wszystko w Polsce podrożało, a wprowadzane nowe podatki, a jest kilkadziesiąt w Polsce.
Ale jest pan nieuczciwy, dlatego, że gdyby spojrzał pan nie dam panu skończyć, bo teraz
no
już
ja
Jan Andrykiewicz...
Nie będę z panem dyskutował, bo ja nie przyszedłem tutaj wysłuchiwać pańskich mądrości.
Nie, ja bardzo pana przepraszam, tylko jeśli rozmawiamy, to rozmawiamy uczciwie.
To niech pan niech pan idzie kupić czereśnie.
Mówi,
no
wybiera pan
zadowolony.
Sobie jakiś towar z asortymentu, bardzo szeroki. W ogóle jest ta lista cen, które poszły w dół, jest bardzo duża. Byłby pan uczciwy, gdyby pan o tym powiedział, ale pan nie jest. Dobrze. Jan Andrykiewicz, bardzo
ale
proszę.
Proszę mi nie mówić, że jestem nieuczciwy, bo ja powiem
Lewicy
panu
Demokratycznej
więcej,
skończył
ja sobie wypraszam,
i bardzo,
żeby pan mi
ja też wypraszam,
mówił.
Żeby pan mówił brzydkie rzeczy na temat Radia Zachód. Bardzo proszę,
ale
Polskie
ja
Stronnictwo Ludowe
Zachód,
i w tym momencie Jan Andrykiewicz. Troszeczkę myślę, że będzie spokojnie.
Czereśnie na rynku są już po 6 zł, także warto kupować staniały znacznie. A nasza kampania prezydencka przypomina kampanię amerykańską. Pełne zaangażowanie obydwu obozów, wszelkie chwyty dozwolone prawie w stylu amerykańskim. Czy tak powinna wyglądać współczesna polityka? Nie do końca jestem przekonany. Sądzę, że taka spokojna debata i to wielogodzinna albo kilkukrotne spotkanie się kandydatów bardzo by przybliżyło Polakom obraz i program obydwu kandydatów. I ona jest po prostu potrzebna, stąd też apel, żeby taka się odbyła do mediów. No jak można jakieś takie niedociągnięcia w tym sensie, że jedna strona, druga strona próbuje samodzielnie tworzyć jakieś zalążki debaty, a przecież jeszcze 5 lat temu odbyła się w oparciu o 3 telewizje.
Ale o tym też powiedział prezydent Andrzej Duda, że oczekuje, żeby te 3 telewizje zrobiły tę debatę, prawda?
Taka powinna się odbyć. Wśród kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego trwa ożywiona dyskusja. Był na wschodzie jeden głos popierający na przykład pana prezydenta Dudę. W naszym zarządzie wojewódzkim, tu województwa lubuskiego, wypowiadali się koledzy i większość z nich popierała Rafała Trzaskowskiego, uważając, że jako samorządowiec, jako wolnościowo traktujący swój program jest bliższy programowi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kosiniaka-Kamysza, ale tu decyzja, mądra decyzja będzie oczywiście należała do naszych wyborców. Ważne, żeby nie nastąpiło konfliktowanie tej kampanii, żeby takie wypowiedzi czy takie publikacje, które miały miejsca, nie upowszechniano. To jest bardzo ważne, żeby kultura polityczna zwyciężyła dla dobra Polaków, a obydwaj mają szansę zostać prezydentami Polski. Także tutaj, jak moi przedmówcy zaznaczali, to może 1% zadecydować o wyniku tak ważnych wyborów. Stąd też powszechne zaangażowanie. Mam nadzieję, że Polacy pójdą 12 lipca gremialnie, może aż pod 70% będzie frekwencja.
Marek Budniak, doradca wojewody lubuskiego. W tym tygodniu prezydent Andrzej Duda odwiedził województwo lubuskie. Nie wiemy, czy lubuskie odwiedzi kandydat Platformy Obywatelskiej. Jakie to było spotkanie, bo chyba uczestniczył pan. Było spotkanie w Sulęcinie i w Nowej Soli. No, dlaczego lubuskie znalazło się na trasie przejazdu kampanijnego prezydenta?
W Lubuskie znalazło się, bo myślę, że prezydent przede wszystkim wędruje po całej Polsce i tak chyba zamierzenie tutaj sztabu wyborczego, żeby jakby być wszędzie znowu, powiedzmy jakby tak symbolicznie, bo wiadomo, że wszędzie nie będzie, ale wszystkie jakby tereny województwa i jak najwięcej miast powiatowych, większych też odwiedzić w dalszym ciągu, jakby no, ta intensyfikacja jest olbrzymia. Myślę, że no, był w miejscach, których poprzednio nie był w naszym województwie, czyli Sulęcin, Nowa Sól. I tutaj oczywiście no, zaraz jakby się bo to są bardzo dobre spotkania, bardzo żywe, bardzo dużo mieszkańców przychodzi i myślę, że są bardzo szczere z obu stron. Tyle, że no, nasi kontrkandydaci, czy po prostu nasze opcje, tak powiem, nam przeciwne, no, nie wytrzymują pewnego stylu bardzo merytorycznej kampanii. No i stąd później dochodzi do tak między innymi zachowań, jak w tej oblężonej twierdzy by się wydawało Nowosolskiej, pana Wadima Tyszkiewicza, gdzie mieliśmy jakąś kontrmanifestację czy kontr po prostu, no to powiedzmy, no oczywiście to są niezrozumiałe rzeczy, bo one jakby przesuwają bardzo mocno ten dyskurs, to mówić o jakimkolwiek dyskursie politycznym, bo jeżeli patrzymy na niszczone banery, na wypisywane po prostu brednie, no to jest jakiś, przekraczamy kolejne granice, no, których oczywiście będzie bardzo trudno nam odnaleźć się, obojętnie kto zwycięży w tych wyborach, jakby w tej Polsce po zakończeniu tej kampanii. Także wydaje mi się, że jeszcze wracając do debat, to istotną kwestią jest to, że to pan Trzaskowski unika generalnie, bo praktycznie jego kampania opiera się w tej chwili tylko na jakby zbieraniu szyków popisu i tutaj ona jest pozbawiona jakby jakiegoś programu, bo ten program, który tam został wrzucony, zlepek powiedzmy z różnych programów, no w tej chwili on jest, bo musi jakiś być, żeby już tak tematu nie było, ale tak naprawdę no debata, która miałaby się odbyć, byłaby debatą programową, a u pana Trzaskowskiego zresztą nie ma co ukrywać, pan Trzaskowski się wypada na wszystkich debatach bardzo słabo.
Przenieśmy się do studia w Gorzowie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. No, słyszałem, że mówi pan o musztardzie, to może powie pan również o obniżce ceny gazu, ale to zostawmy na drugim planie, bo pierwszy plan to kampania. O to pytałem, jak ocenia pan działania Rafała Trzaskowskiego. No tutaj z kolei Marek Budniak mówi o pewnym poziomie napięcia, także agresji werbalnej. Radio Zachód nagrało uczestników i także niestety brzydkie, niecenzuralne słowa tam padały. Nie wyglądało to dobrze. To tak trochę, jeśli mógłby pan to ocenić, kampanię Rafała Trzaskowskiego, to bardzo poproszę.
Szanowni Państwo, ja akurat odnotowuję bardziej, no właśnie, cały rząd, wszyscy, cały PiS, to co, że PiS to jest oczywiste, działa na rzecz wyborów. Widziałem taką fajną kolumnę, fajny filmik, polecam,
wielką, ogromną kolumnę samochodów wiozących prezydenta Dudę. Obstawa policyjna. Policji, odnotujcie państwo, jest sporo na tych wszystkich wiecach, w odróżnieniu od tych spotkań, które odbywa Trzaskowski.
Pojawiły się głosy, że Trzaskowski... w Nowej Soli było za mało. Natomiast, wie pan, no, Bronisław Komorowski też jeździł w kolumnach.
Ale czy pan mi da coś powiedzieć?
Nie, no pytanie, czy musimy o tym rozmawiać, skoro pytam pana o kampanię Rafała Trzaskowskiego, a Bronisław Komorowski, ale... Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa też jeździli w kolumnach. Czy robi pan z tego zarzut?
Oceniam. No, mówię tylko, że tu walka jest niestety nierówna, bo za panem prezydentem Dudą jeździ pan premier Morawiecki, co się jeszcze chyba nigdy nie zdarzało, i rozdaje jakieś dziwne czeki. Pytanie, kiedy do zrealizowania, ale to zostawmy. Chce pan oceny? Proszę bardzo. Dziś stoimy przed takim właśnie wyborem, albo wybieramy Polskę otwartą, Polskę, która daje szansę i młodym, i seniorom. Mówimy o pewnej wspólnej Polsce. I to jest przekaz, który, myślę, jednoznacznie wypływa z tego, co prezentuje prezydent Trzaskowski. Albo Polska
nie
z drugiej strony PiSu.
Nie ma wspólnej Polski po tej kampanii, którą państwo
chwileczkę,
prowadzicie.
Może ja się wypowiem chociaż raz bez przerywania, co? Lub też Polska PiSu, czyli taka zamknięta, zasklepiona, podzielona. Kompletnie podzielona. Wy i my. To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy i zwrócona, no właśnie, w przeszłość, w to, co było. Bo oni. A nie w przyszłość. Patrzmy w przyszłość, patrzmy na szanse, które trzeba dawać naszym dzieciom, wnukom, nam wszystkim.
A widział pan może te obrazki? No właśnie, bardzo
dzisiaj
proszę.
Dzisiaj w nocy kolejne banery Andrzeja Dudy były niszczone przez bojówki Platformy Obywatelskiej. To
Mirosław Marcinkiewicz, jeszcze bardzo proszę o tej debacie, gdyby pan mógł powiedzieć.
Nie mogę odpowiedzieć. No
bardzo
właśnie.
Proszę, debata i bardzo jest proszę również o ocenę tych zachowań w Nowej Soli, bo tam można było widzieć i nie wiem, czy widział pan również materiały i nagrania. No taki duży poziom agresji ze strony zwolenników Rafała Trzaskowskiego.
Panie redaktorze, co do debaty, to powiem tak. Debata by się przydała, bo pan prezydent Duda w ogóle nie odpowiada od pewnego czasu na żadne pytania dziennikarzy. Właściwie poza tym, że pokrzykuje trochę na wiecach i opowiada różne rzeczy, to niczego sensownego się od niego nie można dowiedzieć. Ale debata taka, która była w telewizji PiS, to znaczy telewizji nazywanej TVP, ja myślę, że to jest bez sensu. No, ja osobiście nie chciałbym spędzić niepotrzebnie tyle czasu przed telewizorem, żeby słuchać odpowiedzi
8
na
milionów,
pytania
8 milionów
jakieś.
Prawie osób
prezydent Komorowski
tę debatę.
W tego typu debacie wcale nie uczestniczył. Dobrze,
no, znowu pan mówi o jakiejś przeszłości, a ja mówię o przyszłości.
Dobrze,
tym się, proszę pana,
różni.
Ja więc zachęcam tylko właśnie wszystkich, nie kupowanie głosów tam od kogoś. Zachęcam wszystkich, no albo patrzymy do przodu, bo chcemy lepiej żyć, bo widzimy,
żyjemy,
co się Polsce udało zrobić po 30
Kazimierz
latach. Właśnie obchodzimy Łaciński, rocznicę samorządności.
Prawo i Sprawiedliwość, pan także uczestniczył w spotkaniu Nowej Soli. Mirosław Marcinkiewicz nie chciał się odnieść do tego, co pytałem, natomiast...
Zaraz się odniosę.
Bardzo proszę.
Ja gorąco zachęcam radiosłuchaczy, również pana radnego Marcinkiewicza, żeby odsłuchać pełne przemówienie, które jest w internecie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Nowej Soli. Jest to bardzo dobre przemówienie, które jakby tłumaczy, jakie są różnice i jakiego wyboru teraz dokonujemy. I to było, i to jest najważniejsze w tej kampanii wyborczej. Pan prezydent Duda powiedział, że jeżeli uda mu się wygrać te wybory, to Polska zachowa 50 miliardów, które rocznie traciła z tytułu lekceważenia egzekucji podatku.
To są kompetencje prezydenta?
I to są fakty oczywiste, dlatego też jeżeli prezydent Trzaskowski, jeżeli wygrałby te wybory, to jest ogromne ryzyko, że te pieniądze będą zwracane tym mafiom VAT-owskim i jednocześnie będą przepływy pieniędzy są różne na różne sposoby możliwe i jednocześnie pod byle pretekstem będą podważone te wszystkie programy socjalne. I prezydent Duda powiedział wprost, czy jeżeli chcecie państwo Polski dla Polaków, dla większości, dla zwykłych ludzi, to głosujcie na mnie. Natomiast jeżeli chcecie Polski dla elit, które już są bardzo bogate i żyją dostatnie i pilnują tych swoich interesów.
Mówi pan o Morawieckim, Szumowskim.
Między innymi też te mafie VAT-owskie, które szalały w okresie Platformy i które zabierały Polakom 50 miliardów rocznie i dlatego nie było pieniędzy na pomoc socjalną. To jest też Polska bezpieczna, to jest też Polska wielkich inwestycji i nie bez powodu Rafał Trzaskowski torpeduje lotnisko w Warszawie, a chce lotniska w Berlinie, tak? Tu są też pewne zobowiązania Rafała Trzaskowskiego, o których publicznie nie mówi.
Ale jakie lotnisko w Warszawie?
Ale mówił o centralnym porcie komunikacyjnym.
Tak. Ale co to jest?
Wszyscy wiedzą.
To jest Warszawa.
Także to jest też
dobrze.
Pytanie jeszcze do pana radnego o dynamikę tego spotkania w kontekście no właśnie tych napięć i tego, w jaki sposób zachowywali się i zwolennicy prezydenta Andrzeja Dudy, i zwolennicy, jak rozumiem, Rafała Trzaskowskiego, albo przeciwnicy prezydenta, bo tam dochodziło do różnych sytuacji jednak na obrzeżach, może nie bezpośrednio w tym jądrze, gdzie zgromadzone były te setki osób, które przyszły na spotkanie z prezydentem, no ale były też osoby, którym to wystąpienie się nie podobało, one dawały temu wyraz.
Panie doktorze.
To znaczy, dobrze, bardzo przepraszam, zaraz Mirosław Marcinkiewicz do tego, ale teraz Kazimierz Łatwiński.
To znaczy, jeżeli są dwie grupy tak silnie spolaryzowane, no to wiadomo, że dochodzi do napięć, ale dla mnie najważniejsze było to, o czym mówił pan prezydent Duda. Jeszcze raz zachęcam, żeby posłuchać przemówienia z Nowej Soli pana prezydenta Dudy. I wtedy każdy zrozumie, każdy zwykły obywatel zrozumie, między czym a czym mamy
wybór. To krótko Mirosław Marcinkiewicz i jeszcze spróbujemy jeden temat poruszyć. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, a może uznajmy wszyscy, że takie widoki, które możemy teraz oglądać gdzieś w internecie, to co się działo w Nowej Soli, to nie są przyjemne rzeczy. Wielka agresja tłumu, wzajemnie. To znaczy, ja widziałem akurat filmiki, gdzie ta agresja występuje bardzo. Przykro to wygląda ze strony zwolenników prezydenta Dudy. To, że senator Tyszkiewicz jakby miał takie kłopoty, żeby dojść, no przecież senator Rzeczypospolitej, wieloletni prezydent Nowej Soli, no ma prawo przyjść.
Ja się zastanawiam, jak senator zdążył z lotniska w Babimoście, kiedy samolot wylądował przed 8, a on był o 8.20 na spotkaniu z prezydentem. To jest
ale panie
kwestia.
Redaktorze, czy on nie ma prawa być na takim spotkaniu?
Chyba, to zastanawiam się, jak szybko jechał.
Chyba, że PiS robi spotkania
nie rozstrzygniemy tutaj tego tematu. Kazimierz Łatwiński, krótko, ale
przecież,
wracamy do Tadeusza Państwa, Jędrzejczaka. Bardzo proszę.
Przecież pan prezydent Tyszkiewicz był na tym spotkaniu, sam na Facebooku mówił, że się spóźnił, bo nie zdążył z posiedzenia Senatu. Próbował już po zakończeniu wystąpienia prezydenta zbliżyć się do miejsca, w którym pan prezydent Duda był otoczony, ale rozmawiajmy
otoczony.
O
prezydent musi być otoczony
zwolennikami, którzy chcieli sobie zrobić z nim zdjęcie.
Jak rozumiemy, senator życzył sobie, żeby specjalny korytarz utworzyć dla niego w tej sprawie. Dobrze, musimy zmienić temat, bo bardzo ważna sprawa toczy się również w województwie lubuskim, w sejmiku województwa lubuskiego. Mamy nowy klub samorządowy lubuskie, który wczoraj odbył spotkanie z zarządem województwa, który ma swoje postulaty dotyczące tego, żeby skończyć z Bizancjum w urzędzie, żeby skończyć w końcu z partyjniactwem, z traktowaniem lepszym swoich samorządowców, a tych, którzy nie są w kręgu przyjaźni, to żeby ich, że oni są sekowani w jakiś sposób. No, mamy sytuację w końcu, gdzie koalicja ta formalna, która ma umowę koalicyjną, ma 14 głosów w sejmiku przy 16 głosach opozycji. Co, z czego spodziewacie się, panowie, w kolejnych tygodniach? Pytanie do Tadeusza Jędrzejczaka jako przedstawiciela koalicji. Może o tych rozmowach wczorajszych. Jak ocenia pan w tej chwili sytuację w regionie, tą polityczną, właśnie sejmikową?
No najpierw pan dokonał wiwisekcji, opowiadał pan słuchaczom to o czym pan pan słyszał, albo panu coś powiedzieli, a teraz pan mnie pyta, żebym to ocenił. No więc ja powiem tak, po pierwsze rozmawialiśmy z koleżankami i kolegami radnymi, bo my też jesteśmy radnymi, podobnie jak i koleżanki i kolega z klubu samorządowe lubuskie. Rozmowa trwała blisko 2 godziny, więc była bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Było sporo uwag, które koleżanki i koledzy zgłaszali. To jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga, nie było w trakcie tej rozmowy przedstawionego stanowiska politycznego klubu samorządne lubuskie, że oni są w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Mhm. To by oznaczało, że są w opozycji wobec zarządu. Sprawa trzecia, o której chciałem powiedzieć. Przecież 3 osoby z tego klubu to są osoby, które zostały wybrane właśnie z list partyjnych Koalicji Obywatelskiej, a 1 osoba z bezpartyjnych samorządowców. W związku z tym no tutaj opowiadanie tego typu, które pan redaktor próbuje tą narrację nam wprowadzić, jest nieuprawnione. I ostatnia rzecz. Myśmy bardzo wiele rzeczy omówili na wczorajszym spotkaniu i umówiliśmy się, że będziemy ze sobą prowadzili dialog, który będzie efektem naszych rozmów i niekończących się wymiany argumentów, taka, żebyśmy prowadzili ten dialog ku dobru naszego regionu. Jak będzie, zobaczymy. Teraz rozpoczynają się krótkie wakacje po 12 lipca, więc myślę, że będą komunikaty ze strony zarówno partii politycznych, które są w sejmiku, jak i ze strony klubów, które są klubami apolitycznymi. W związku z tym będzie okazja, panie redaktorze, na pewno do komentarzy i wielu spotkań.
I będziemy o tym na pewno rozmawiać. Teraz Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dojdzie do zmiany na przykład na stanowisku marszałka województwa, bo takie scenariusze też już są określone.
Szanowni państwo, ja znam radnych, którzy utworzyli samorządowe lubuskie i to są bardzo mądre panie, bardzo mądry pan, z dużym doświadczeniem politycznym i z bardzo dużą odpowiedzialnością za województwo. Sądzę, że ich celem jest udoskonalenie pracy zarządu, ale tego zarządu, ewentualnie może rozszerzenie swojego przedstawiciela. Nie wiem, nie było mi dane obserwować tych rozmów, natomiast sądzę, że ich działanie i wspólne działanie w większości w sejmiku będzie służyło...
Skracając, bo nie mamy tyle czasu, ale nie spodziewa się pan perturbacji w najbliższych tygodniach?
Być może będą pewne perturbacje, ale nie zasadnicze.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość przygląda się tej sytuacji. W tej chwili to Prawo i Sprawiedliwość jest największym klubem w sejmiku lubuskim, bo macie 9 członków przy 8 platformy.
Tak, myślę, że te podziały, które mają miejsce teraz i odchodzenie radnych z klubów, które tworzą w tej chwili koalicję rządzącą, są nie bez powodu. Wynikają one z tego, że zarząd województwa hamował niektóre koncepcje, pomysły, inwestycje, kierując się jakimś takim PR-em. No, symbolem jest jedna z inwestycji lubuskiego Trójmiasta, gdzie wezwano samorządowców Zielonej Góry i Gorzowa i największym zarzutem było nie to, że nie ma pieniędzy na ścieżkę, nie to, że ona jest niepotrzebna, tylko to, że pozytywnie o tym projekcie wypowiedzieli się ludzie spoza Platformy Obywatelskiej i byli za to ci samorządowcy przez zarząd grillowani i to się ludziom nie podoba, dlatego że samorządy ciężko pracują, przygotowują dokumentację różnych ważnych projektów. Wynika to z postulatów i potrzeb mieszkańców, tak, którzy tą ścieżką na przykład nie doradza do Otynia, będą sobie rowerem do pracy dojeżdżać. I także przyczyny są głębokie. Jest to jednak odpowiedź na pewną arogancję zarządu województwa.
Marcin Sygutowski, Konfederacja, i tutaj też krótka ocena sytuacji.
Szanowni państwo, całe te perturbacje właśnie sejmiku województwa pokazują to, że politycy nie mogą czuć się bezkarni i muszą być pewni, świadomi tego, że nie są wybierani raz tylko na 4, czy jak teraz na 5 lat, tylko że w trakcie trwania kadencji też dużo może się wydarzyć i można różne stanowiska utracić, tak? I można po prostu spowodować to, że albo się kogoś zmusi do działania, albo w jakiś sposób...
Będziemy się temu oczywiście przyglądać i komentować. Musimy kończyć, bo już za chwilę wiadomości Polskiego Radia Zachód. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym forum.
A wiceprzewodniczący sejmiku nie może się wypowiedzieć?
Ach, ale musimy kończyć już, także bardzo przepraszam, bo jest godzina 12. Mirosław Marcinkiewicz w pierwszej kolejności. W takim razie pożegnam pana, Platforma Obywatelska, Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Andrykiewicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marcin Sybutowski, Konfederacja, Marek Budniak, doradca wojewody lubuskiego, Janusz Rzeczkowski, Radio Zachód. Dziękujemy za uwagę.